No, jak się wam podoba to, co myśli młode pokolenie? Kękę, bardzo popularny raper, ale nieodosobniony w swoich poglądach. Mało puszczany w oficjalnych stacjach, na YouTubie miliony odsłon. Jak każdy hip-hopowiec, który o czymś stara się rapować. A u nas w studiu podróżnik Jacek Pałkiewicz. Właściwie przedstawiać pana nie trzeba, bo w Polsce jest pan bardzo dobrze znany.
Nie, trzeba.
Trzeba.
Tak, bo to nie.
Dobrze, dziennikarz, podróżnik i odkrywca źródeł Amazonki, członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Jeszcze mogę mówić, ale chyba już starczy.
Tak, no ale to trzeba zawsze powiedzieć, dlatego że to tak niby, no tak, to wszyscy znają, a potem jak się okazuje, bo to pokolenie się zmienia i tak dalej, czyli po jakimś czasie gdzieś tam człowiek często odchodzi w cień i w zapomnienie, także dla przypomnienia to dobrze.
To pomówmy o rzeczach, o których mało polscy czytelnicy i widzowie wiedzą. Dostał pan wyrok śmierci od Al-Kaidy, za co?
No to już była dawna historia, także nawet już staram się o tym nie myśleć. Dostałem za to, że byłem tak na dobrą sprawę ambasadorem Oriany Fallaci w takiej walce z islamem, który próbuje zawojować Europę. I dużo na ten temat pisałem, potem prowadziłem szkolenia również jednostek specjalnych, antyterrorystycznych. No i tak przyszły pogróżki we Włoszech, bo ja mieszkam jedną nogą we Włoszech, jedną w Polsce. To wszystko miało miejsce tam. I pogróżki, potem była próba porwania dwóch synów ze szkoły i w związku z tym już doszło do takiej sytuacji, że włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chciało zapewnić ochronę taką stałą. To była rzecz oczywiście nie do pomyślenia w moim stylu życia i podróżowania. No ale się trochę rodzina rozdzieliła, bo synowie musieli wyjechać za granicę. Ja częściej już w Polsce się znajdowałem. No i ale to powtarzam, to chyba ze 12 lat temu i myślę, że to już oni o tym zapomnieli.
Ostatnio czytałem, przyznam się pana, książkę o Dubaju, Dubaj prawdziwe oblicze. Sam byłem w Dubaju i trochę też obserwowałem. Być może nie dotarłem do tych miejsc, o których pan pisze, na pewno nawet. Nie byłem w Sharjah. Za tą książkę dostał pan wyrok zaoczny. Co to za wyrok?
No, szejk bardzo nie lubi, kiedy się krytykuje i pokazuje taką tą drugą, ciemną stronę tego emiratu. I nic dziwnego, że do tego doszło. Ja byłem przygotowany oczywiście na persona non grata, ale to skończyło nawet dużo więcej. Ja pokazuję Dubaj nie tylko ten złoty, ten przepył, bogactwo i to, co robi wrażenie niesamowite na każdym turyście, który przyjeżdża. I przez tydzień czasu tam się kręci, otwiera buzię z wrażenia na architekturę awangardową, jakąś na wiele innych rzeczy, ale nie ma okazji podejrzeć tej drugiej strony, jak ja to mówię.
Ja mieszkałem w takiej dzielnicy, gdzie mieszkali pakistańscy
z
Bangladeszu robotnicy. Nie wyglądało to wcale pięknie.
No tak, ale to pan widział jeszcze tych ludzi żyjących w warunkach, powiedzmy, normalnych, bo nie widział pan, jak mieszkają robotnicy, rzesza 300 tysięcy robotników azjatyckich, którzy budują ten Dubaj. Ja byłem w takim obozie, to nie obóz, taki kamp duży i byłem tam od wieczora do rana, tak bardzo nielegalnie, bo gdyby wtedy mnie tam znaleziono, to też byłbym już wtedy w więzieniu, ale to żyją w warunkach naprawdę no, trudnych do powiedzenia, nie mówiąc o tym, w jakich warunkach pracują, bo jak pan wie, latem temperatury tam przekraczają 40 stopni do 50, ludzie ci pracują po kilkanaście godzin, nie zawsze mają nawet do dyspozycji ilość wody, taką, którą by należało wypić i przy tym wszystkim zarabiają średni zarobek rzędu $200. $100 wydają na jedzenie dla siebie, 100 odsyłają do siebie do domu i potrzebują przepracować 20 miesięcy, żeby odpracować dług, który zaciągnęli gdzieś tam, żeby opłacić agenta, który im załatwił ten przyjazd, wizę i tą pracę i tak dalej. Także warunki są naprawdę, a poza tym jest inna jeszcze grupa, kobiety, Filipinki, to jest też ponad 100 tysięcy kobiet, które są do wszystkiego, włącznie do seksu i nie może się taka pani poskarżyć nigdzie na policji, no bo wtedy zostaje aresztowana za nielegalny, niemałżeński seks. Policja pyta od razu, pierwszego dnia pyta, jak się zgłasza taka pani, nieświadoma konsekwencji, a ma pani trzech świadków, bo muzułmanów,
w prawie szariatu,
nie mam. Tak, no i wygląda. W związku z tym ambasada, konsulat musi się potem męczyć, żeby wyciągnąć tą panią.
Musi być co najmniej trzech naocznych męskich świadków gwałtu, muzułmanów, na przykład. Tak. Żeby sąd szariacki uznał, że coś takiego mogło mieć miejsce, to bardzo rzadko zresztą następuje.
No to jest prawie nie do pomyślenia tego rodzaju obrony oczywiście.
A poza tym zawsze można powiedzieć, że była nieobyczajnie odziana i sama prowokowała i prosiła się o gwałt.
No oczywiście, tak, tak. No, ale
sądy
to
szariackie tak orzekają. Tak. Podróż do Dubaju miała być taką podróżą sentymentalną, z żoną, właściwie turystyczną, podróżą rodzinną, a przerodziła się w książkę, która dosyć szokuje.
To jeszcze muszę dwa słowa dopowiedzieć, skoro już pan tak zęczy, na podróż turystyczną. To była pierwsza wycieczka turystyczna w moim życiu. Zorientowałem się, że przez 37 lat małżeństwa nie byliśmy z małżonką ani razu na prawdziwych wakacjach, jak to zwykle normalni ludzie jeżdżą na wakacje. To zawsze było gdzieś tam na skróty, parę dni tylko i tak dalej. I jak już na ten 37. tą rocznicę było trochę łez w domu, w związku z tym postanowiłem zorganizować taką wycieczkę, taką podróż życia. No i to było ponad półtora miesiąca takiej wyprawy gdzieś daleka Azja, na koniec 10 dni Dubaju. No i ten Dubaj, też chciałem już taką zostawić pamiątkę dla mojej pani z tego pobytu. No jak zacząłem pisać, to uprzytomniłem, że to już jest ostatni mój pobyt. No ale po to, żeby tą książkę zakończyć, pojechałem tam jeszcze z 10 razy, żeby to już napisać dobrze. No i tym samym sobie już tam zamknąłem granicę oczywiście.
Ale do innych krajów arabskich jeszcze pan może wjeżdżać.
No jest jeszcze jeden, gdzie jest persona non grata, Algeria.
Z jakiego powodu?
Ja tam prowadziłem zajęcia, mówiłem o tych zajęciach jednostek antyterrorystycznych i często były to organizowane we współpracy z miejscowymi władzami, z ministerstwem, a nieraz były to incognito takie. Tam akurat musieliśmy być z różnych powodów właśnie incognito, no i gdzieś tam to wyszło, się zorientowali, że to nie są tacy turyści, a w innym celu przyjechali na pustynię, żeby się uczyć survivalu na pustyni i tak dalej, no i postanowili w Algierii zamknąć granicę.
I nie ma pan wjazdu do Algierii.
Ale wcale się tym nie przejmuję.
Dlaczego nie lubi pan islamu?
Nie, broń Boże, ja tak nigdy nie powiedziałem, że nie lubię. Ja chętnie jadę, w tych krajach muzułmańskich bywam, ale ja tam jak jestem, to chodzę na palcach, żeby nikogo nie urazić, nie daj Boże, no bo wiem, że będę miał kłopoty. I nie mogę tolerować tego, jeśli oni przyjeżdżają do mojego domu, zapuszczają korzenie i narzucają swoje obyczaje, swojego Boga i swoje wszystkie jakieś zasady życia, no to tego nie mogę dopuścić i głośno o tym mówię. A to wszystko tych poprawnie politycznych takich, poczynając od Brukseli i dalej, to bardzo kłuje. Także to oficjalnie to wszyscy w ogóle przeklinają, jak ten Pałkiewicz, w ogóle jak to można i emigracja i że jestem też wrogiem w ogóle tej nielegalnej, jak to można, to jest w ogóle niechrześcijańskie, niepoprawne politycznie, ale ku mojej satysfakcji widzę, że w ostatnich miesiącach, czy nawet w ostatnim roku w Europie już tak się budzą niektórzy ci liderzy i z tą poprawnością już zaczynają zmieniać zdanie i inaczej patrzą i na tą imigrację nielegalną i tak dalej. Także o tym wszystkim ja już mówiłem 10 lat temu, także po 10 latach ci ważni mądrzy liderzy, biurokraci brukselscy gdzieś tam zaczynają przecierać oczy.
Polski rząd sprzeciwia się dyrektywie o relokacji migrantów. Nie wpuszczamy, przynajmniej oficjalnie, nie wpuszczamy tutaj tej rzeki, która zalewa całą Europę Zachodnią. Czy dobrze robimy?
Absolutnie zgadzam się z tym, bo ja już o tym mówiłem już parę lat temu. To jest w ogóle kanał przerzutowy dla takiej piątej kolumny, która gdzieś tam za naszymi plecami w naszym domu tutaj będzie przygotowywać złą robotę i terrorystycznego charakteru. Takie wydarzenia, które coraz gdzieś tam wybuchają, no to widzimy, że to często są właśnie z tych nielegalnej, z tej imigracji. Ale poza tym ja jestem przeciwnikiem, tak jak powiedziałem, tego przychodzenia do mojego domu i narzucania tych porządków, tych zasad, które oni mają w swoim domu. Bo ja jak jestem u nich, no to mówię, że ja to muszę bardzo uważać, żeby się nie narazić. A nie widzę powodu, żeby to otwierać granice, tym bardziej, że przy tej ilości imigracji to jest kwestia, ja nie wiem, ja się nie znam tutaj na matematyce, ale to jest kwestia naprawdę niewielu dziesiątków lat, żeby Europa, żebyśmy my, Europejczycy, staliśmy się gośćmi w naszym domu, bo islam naprawdę zdominuje nasz kontynent.
W zeszłym roku robiłem film o klanach Drangety w Kalabrii i zauważyłem, że bardzo wielka rzeka nielegalnych też migrantów płynie przez Kalabrię, ale oni tam nie zostają. Ciekawe czemu?
Nie, no nie zostają z prostej przyczyny, bo oni jadą do krajów bogatszych, Włochy w tej chwili zrobiły się krajem bardzo biednym, do bogatszych, ale przede wszystkim, gdzie mają kontakty, gdzie ma brata, kuzyna, siostrę, bo tam łatwiej się ustawić, łatwiej wystartować w tym nowym życiu. To jest oczywista sprawa. Tak samo jak się mówi, no w Polsce też, to oni, dlaczego nie wpuszczamy, bo to i tak w Polsce się nie zatrzymają, będą dalej jechać do tych krajów, które już, gdzie oni są silnie udomowieni. Ale to oczywiście, że to w pewnym sensie prawda, ale jak tam się wypełni już ten rynek w tych krajach, gdzie tak ochoczo otwierali granice, no to wtedy już, jak tam nie będzie miejsca, no to wtedy będą oczywiście i starali się tutaj w Polsce zapuścić korzenie, na co ja nie zgadzam.
Pan żyje w dwóch światach, bo Włochy i Polska. Czy tam już ten problem jest widoczny na ulicach?
To już zdecydowanie, ja bym powiedział, że no to jest, problem jest bardzo głęboki, bo to jest i polityka, i zdobywanie sobie elektoratu, i jest duże, mówił pan o południu Włoch, i o mafiach, i o tym, to są ogromne pieniądze, również w tym wszystkim się biznes kręci. I dlatego do niedawna jeszcze Włosi jakoś tak to tolerowali. Dzisiaj już jest w większości przypadków już bardzo negatywnie na to patrzą, dlatego że ci ludzie mają więcej praw niż miejscowy obywatel i to już ludzi naprawdę bardzo, bardzo razi.
Najnowsza książka Dubaj opowiada panu o tym mieście cudów, które ma swoje i ciemne oblicze, a może nawet większe ciemne oblicze niż to piękne na pokaz. A jakie są najbliższe pana plany? Co dalej?
No to zawsze w każdej rozmowie, każde spotkanie to właśnie co tam na horyzoncie. Od roku czasu pracuję nad takim dużym projektem Nowy Jedwabny Szlak, taka wyprawa z Chin do Polski przez 7 krajów, będąca takim czystym PR-em, marketingiem Polski. Promocja Polski, pokazanie wizerunku naszego kraju pozytywnego w tej sytuacji, kiedy to dzisiaj nie najlepiej to ten temat wygląda i w Europie, i nawet dalej. Chcę na zakończenie to jako taki finalna taka wyprawa, ukoronowanie mojego niemalże pół wieku moich podróży w najbardziej egzotyczne, jakieś odległe kraje, ukoronowanie i właśnie zrobienie takiej pozytywnej roboty dla Polski.
Czyli jedwabny szlak.
Jedwabny szlak, który będzie miał miejsce. To jest projekt, który otrzymał wiele wsparcia tutaj. Kilka minister Polski, poczynając od ministra spraw zagranicznych.
Może z Chin telefon, ciekawe. No, ale to proszę mówić.
We wszystkich krajach po drodze również są wsparcia ministerialne. A ponadto jeszcze do tego doszło UNESCO, czyli jest projekt naprawdę duży. Powiem panu tak tutaj na szybko, że minister kultury w ogóle nie docenił tego i powiedział, że ten projekt to Polskę nie interesuje, ministra kultury przynajmniej. No to pojechałem do Paryża i w Paryżu otrzymałem patronat UNESCO, także mam trochę satysfakcji.
No to na pewno doceni.
No ale to trochę późno.
Tak. A jakie kraje obejmuje ten projekt?
Wyjeżdżamy, nie zdążyliśmy w tym roku tego zrobić, będzie to wiosną przyszłego. Zaczynamy w Chinach poprzez Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan, Rosję, Białoruś do Polski. Ponad 10 tysięcy kilometrów, 2 miesiące podróży.
To rzeczywiście ciekawe, zwłaszcza Azja Środkowa jest ciekawa. Uzbekistan po śmierci Karimowa przekształca się.
No, zmienia się oczywiście, tak.
Ale jednocześnie właśnie Uzbekistan i Dolina Fergany jest takim rozsadnikiem najbardziej radykalnego islamu w Azji Środkowej.
Nie zgodziłbym się tak z panem, dlatego że no, tam jest jednak z tą demokracją tak to nie do końca taka duża swoboda, dlatego tam władze widzę, że trzymają to pod kontrolą i na dzień dzisiejszy są w stanie to opanować tą sytuację i to zagrożenie.
Radykalne oddziały islamskie właśnie z Uzbekistanu były jeszcze niedawno przekleństwem prawie wszystkich sąsiednich krajów w Azji Środkowej. Byłem w Tadżykistanie, to tam najbardziej obawiano się właśnie tych oddziałów uzbeckich.
Tak, ale powtarzam, że na dzień dzisiejszy ja widzę, że oni powstrzymali to i mają to, trzymają to pod kontrolą.
W państwie islamskim bardzo wielu Uzbeków walczyło. Obok Czeczenów to chyba druga nacja.
Tak. Nie. To jest oczywiste to, co pan mówi, ale na pewno, powtarzam, na dzień dzisiejszy, bo to wszystko się może zmienić jutro, jest spokój w tym temacie.
Myśli pan, że Chińczycy na serio traktują ten projekt jedwabnego szlaku?
No dotyka pan tematu, o którym tutaj w ciągu godziny byśmy nawet nie zdążyli.
Na a jeszcze wielu oskarżyłoby nas, że jesteśmy agentami chińskimi.
No tak, ale się akurat nie obawiam tych oskarżeń. Czy oni, jak pan zapytał, przepraszam?
Czy Chińczycy to traktują poważnie?
Czy poważnie? To poważnie to nie, to poważnie. To jest no super poważnie, ekstra poważnie. To jest projekt na dziesiątki lat z kapitałem, setkami miliardów i tak dalej. To jest projekt tak wielki, duży, że oni sami na dzień dzisiejszy nie mają jeszcze ram jakichś ustalonych do tego, bo to jest płynne, to cały czas się zmienia. Na początku 3 lata temu wszystkie kraje, które się od Chin tak do Europy dołączyły z entuzjazmem, dzisiaj wyhamowują, dlatego że widzą pewne zagrożenie, że to nie jest aż tyle optymizmu wnosiło, co by się wydawało na początku, że to jest więcej chleba mają z tego Chińczycy niż pozostałe kraje. W związku z tym jest ochłodzenie we wszystkich krajach po drodze, ale Chiny cały czas w tym mocno pracują. To jest dla nich temat absolutnie numer jeden. Ja nie śledziłem teraz tego kongresu partii w szczegółach, ale z pewnością tam też ten temat w Pekinie był.
Pojawił się. I to w wystąpieniu pierwszego sekretarza też się pojawił. No cóż, trochę prześliznęliśmy się po ogromnym obszarze świata, ale tak to zwykle bywa z podróżnikami, a zwłaszcza z takimi podróżnikami jak Jacek Pałkiewicz, który właśnie był naszym gościem. Opowiadaliśmy o jego książce Dubaj, prawdziwe oblicze, a także o najnowszym planie podróży jedwabnym szlakiem. Oby to wszystko się powiodło. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Naszym gościem był Jacek Pałkiewicz.